Wojciech Suleciński, witam Państwa, jest 9:09. No, zaczynamy komentarze. Moi goście, Roman Daszczyński z Gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
I Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec.
Dzień dobry Państwu.
No to chcę Was spytać o takie przecieki, a właściwie może inaczej, to chyba nie są przecieki, bo to spotkanie nie jest tajne, tylko refleksje wychodzących posłów z konsultacji z prezydentem w sprawie reformy sądownictwa. Odnoszę wrażenie, że opozycja wychodzi stamtąd rozczarowana. Czy to jest dla Was zaskoczenie?
Nie wiem, czy rozczarowana. Akurat szef PSL-u wydawał się usatysfakcjonowany przynajmniej w dużej części. Konsultacje czy rozmowa na temat reformy sądów jest zawsze potrzebna i to dobry ruch prezydenta. Natomiast w tych komentarzach widać wyraźnie dosyć rozbieżne oczekiwania co do ostatecznego kształtu ustawy.
Znaczy niektórzy chyba z przedstawicieli opozycji, tutaj szczególnie posłanki Nowoczesnej, chyba oczekiwały, że prezydent przeszedł do obozu opozycji.
Może tak, ale skończę. Otóż przedstawiciel Platformy, co znamienne, powiedział że, takie zdanie, że sędziowie powinni być wybierani przez samych sędziów. Czyli no, w gruncie rzeczy to jest ten kierunek, który jest obecnie, prawda? Natomiast PSL powiedział coś dokładnie odwrotnego, że przynajmniej niektórzy sędziowie powinni być wybierani w wyborach powszechnych, czyli bardziej w stylu amerykańskim. A więc no, to są dwa bieguny. Wydaje się, że utrzymanie obecnego systemu, czyli no, tego zamkniętego obiegów wśród środowiska sędziowskiego, zarówno jeśli chodzi o wybory, jak i o kwestie dyscyplinarne i tak dalej, jest nie do utrzymania. No, to jest rzecz podstawowa, którą pewnie trzeba zmienić. W jakim kierunku ostatecznie pójdą te rozwiązania, przekonamy się 25, gdyż no, również i prezydent, i jego rzecznik mówili bardzo wyraźnie, że to są konsultacje, że ostateczny kształt propozycji prezydenckich poznamy właśnie 25.
Nie do utrzymania oznacza pewną refleksję polityczną czy refleksję prawną? Bo to dla mnie ciekawe pytanie. To Roman Daszczyński? Też się zgadzasz o tym, że sytuacja dotychczasowego wybierania sędziów jest nie do utrzymania?
To w obecnych realiach politycznych na pewno tak. Zdaje się zresztą, że zgoda co do tego, iż muszą być w ustroju sądownictwa przeprowadzone zmiany, jest dosyć powszechna, natomiast spór oczywiście dotyczy kształtu samych zmian, a także drogi, którą miały być one przeprowadzone. To, co wczoraj miało miejsce, no to warto odnotować, że jednak istotna zmiana stylu uprawiania polityki. Nie mamy już teraz dwóch, trzech obozów, które się tłuką, tylko oto prezydent zaprasza wszystkie liczące się strony politycznej, sceny politycznej w Polsce i w warunkach cywilizowanych, zbliżonych, nazwijmy to, do zachodnich, odbywa się rozmowa. Jak tę rozmowę ocenili poszczególni goście? No, Ryszard Petru z Nowoczesnej powiedział, że jego zdaniem to nie były żadne konsultacje. Po prostu usiedli, porozmawiali. Prezydent mniej więcej powiedział, w jakim kierunku zmierza i ogłosił, że tych projektów należy się spodziewać 25 września. Oczywiście Platforma Obywatelska może nie użyła, tam nikt chyba nie użył tak mocnych słów, ale też jest raczej ostrożna co do tego, co 25 września się nam objawi. Natomiast lider PSL-u, Kosiniak-Kamysz, on najostrożniej się wypowiedział. W moim przekonaniu stwierdził, że jego zdaniem to jest dopiero pierwszy krok, początek konsultacji. Zobaczymy, czy tak będzie, czy rzeczywiście chodzi tutaj o konsultacje, czy o w miarę cywilizowane oswojenie wszystkich stron sceny politycznej z tym, co prezydent zamierza przeprowadzić.
No. Dwie rzeczy z tych konsultacji jakby można powiedzieć wypłynęły. Myślę dosyć istotne. Pierwsza to jest taka, że prezydent zamierza zaproponować jednak wybór tych sędziów, o których będzie decydowała większość parlamentarna, wybór 3/5, czyli większością kwalifikowaną. To jest to, co pamiętamy jeszcze w lipcu, tak mocno kukizowcy proponowali, ale też proponował przedstawiciel prezydenta. To przypominam, dzisiejszej większości parlamentarnej nie daje możliwości wyboru, czyli jest konieczność stworzenia w tym akurat aspekcie szerszej parlamentarnej koalicji. I druga rzecz, która wydaje się też być nieco sprzeczna z propozycjami obozu rządzącego, to jest zmniejszenie prerogatyw ministra sprawiedliwości. Dzisiaj rano w jednej z rozgłośni mówił o tym rzecznik prezydenta, minister Łapiński, bardzo wyraźnie podkreślając, że nie ma sytuacji w Europie, w której minister sprawiedliwości łączyłby dwie funkcje, czyli z jednej strony funkcję prokuratora generalnego, a z drugiej strony funkcję nominanta sędziów, prawda, że to jest albo tak, bo podkreślił minister Łapiński, że są kraje, w których minister sprawiedliwości ma wpływ na obsady sędziowskie bardzo jasny, ale wtedy nie jest on prokuratorem generalnym.
No tak, ale to w takim razie chcę spytać, czy Prawo i Sprawiedliwość wsłucha się w te opinie prezydenta, a może inaczej, zaakceptuje treść przedstawionych przez prezydenta projektów, jeśli one pójdą w tę stronę, o której mówimy. Bo jak odnoszę wrażenie, prezydent sygnalizował to wcześniej, znaczy kiedy te projekty zgłaszali posłowie, bo przypomnę, że one miały taki status, ale bronił ich Zbigniew Ziobro i wszyscy mieli świadomość, że to za nimi stoi Zbigniew Ziobro, no to Prawo i Sprawiedliwość bardzo zdecydowanie wtedy to poparło, a prezydent wtedy już sygnalizował, że oczekuje, że jego rola w obsadzaniu stanowisk sędziowskich zostanie wzmocniona i będzie w ogóle szanowana, mówiąc najkrócej.
Czy mnie się wydaje, że obóz rządzący, nie wiem oczywiście w jakim stopniu, bo nie znamy ostatecznego kształtu propozycji prezydenckiej, ale że na te rozwiązanie obóz rządzący zgodzi się. Z bardzo oczywistego powodu. Już w tej chwili część przecież prerogatyw dotyczących środowiska sędziowskiego ma prezydent, więc byłoby w sposób jakby naturalny i zresztą wydaje się, że taki jest też kierunek rozwiązań konstytucyjnych, gdyby przypisać te uprawnienia prezydentowi, a nie ministrowi sprawiedliwości.
Choć ja odnoszę wrażenie, że w tym jest też taka kwestia kalkulacji politycznych. Pogorszyły się stosunki Prawa i Sprawiedliwości z własnym prezydentem, czyli prezydentem Andrzejem Dudą, no ale Zbigniew Ziobro też nie jest, mówiąc najkrócej, z twardego rdzenia PiSu, tylko też jest czynnikiem zewnętrznym, byłym buntownikiem, który teraz jest tak zwaną zjednoczoną prawicą.
Ale myślę jednak, że najistotniejsze są tutaj zmiany, prawda? To, co powiedziałem na początku, żeby nie był to taki zamknięty układ, w którym jedni sądzą drugich, wybierają drugich i to jest ciągle to samo środowisko. I to jest najważniejsze. Czy będzie to prezydent, czy minister sprawiedliwości? Według mnie prezydent.
Najważniejsze to jest mimo wszystko, żebyśmy wszyscy pamiętali, że w Polsce wciąż obowiązuje konstytucja RP z 1997 roku i zmian ustrojowych nie wolno przeprowadzać, bo jest to po prostu przestępstwo, jeśli nie ma się w Sejmie większości konstytucyjnej i się po prostu tego fundamentu państwa, jakim jest konstytucja, nie zmieni. Takiej większości konstytucyjnej nie ma, natomiast cały czas się odbywa próba wprowadzenia tych zmian jakby wejściem od kuchni. I oczywiście jest tak, że prezydent Duda zawetował dwie ustawy, ale przypominam, że jednej z tych trzech nie zawetował. Mówię o ustawie o ustroju sądów powszechnych i dzisiaj mamy tego efekt. Dokładniej wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał po prostu trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie i powołał na ich miejsce trzech innych. Ministerstwo próbowało mówić, że było to na wniosek nowej pani prezes. Nowa pani prezes mówi, że ona o nic takiego nie wnioskowała. Problem polega na tym, że ustawa, która według wielu specjalistów, nikt, kto nie siedziałby w PiS-ie, nie twierdził, że ta ustawa jest konstytucyjna. Więc ustawa niekonstytucyjna podpisana przez prezydenta otworzyła ministrowi sprawiedliwości drogę do wpływania na to, co się w sądach dzieje.
No tak, ale tutaj mamy problem oceny. Znaczy tu przed chwilą Jacek Rybicki mówi, no to świetnie, to zmieniamy dzięki temu sądy.
Gdy tymczasem... Nie, to nie jest problem, to nie jest problem oceny, tylko to jest problem mechanizmów zapewniających mechanizmów ustrojowych dających bezpieczeństwo mniejszością w społeczeństwie, mniejszością politycznym na przykład. Także pojedynczemu obywatelowi, który się zderzy w sytuacji spornej, sądowej z machiną państwa. Bo co to znaczy, że minister sprawiedliwości, zwierzchnik prokuratorów mianuje prezesów i wiceprezesów? W dodatku nie musi podawać powodów, nie musi się w ogóle tłumaczyć z tych swoich decyzji. To oznacza, i proszę wziąć to pod uwagę, to oznacza, że w praktyce wpływ na to, co się dzieje w sądach, uzyskują tak zwane służby. Bo to one decydują, kogo się dopuszcza do wielu funkcji państwowych. To jeśli jest w ich interesie, interesie prokuratury coś przeprowadzić, to sąd staje się niestety wykonawcą pewnych poleceń. Dzisiaj tego jeszcze nie widać, ale to może być bardzo widoczne już za kilka miesięcy. I jeśli na Zachodzie, jeśli w Unii Europejskiej jest oburzenie i niezgoda na takie zmiany, to ona nie jest przypadkowa. Trójpodział władzy jest najlepszą metodą, jaką wymyślono pod względem ustrojowym. I wprowadzanie zwyczajów rodem ze wschodu naprawdę w niczym Polski nie zmienia na lepsze.
Panie Romanie, pan jakby odtwarza tę samą płytę właściwie w każdej niemal audycji. Ja
no
chcę
bo taka
powiedzieć,
jest prawda. No,
ja
chcę płyta powiedzieć... pod tytułem Prawda.
Ja chcę
odtwarzać.
Powiedzieć, że podobny ustrój jest w Niemczech, w Hiszpanii i na pytanie, nie pamiętam już kto, ale jeden z, chyba z dziennikarzy niemieckich na pytanie postawione w taki właśnie sposób, że przecież wy macie podobny ustrój sądów, odpowiedział, no tak, ale my mamy przecież bardziej ugruntowaną demokrację. No to jest, no, to jest odpowiedź, dlaczego to... te same rozwiązania są krytykowane
Panie
w Polsce, Jasku, a nie są
tak,
krytykowane
Panie
w Niemczech.
Jasku, bo tu mamy dziś polityczną, to jest pierwsze, to
ale
się zgadza.
Ja chcę powiedzieć tak, do tej pory ustrój sądów był zbudowany, mówiłem o tym wielokrotnie, to jest nieszczęście w sposób hierarchiczny. Sędziowie wybierali sędziego sądu okręgowego, a ten sędzia sądu okręgowego miał później wpływ na rozmaite, na rozmaite działania.
Taki projekt, który funkcjonował od dłuższego czasu, zresztą także za poprzedniej koalicji, zgłaszany przez sędziów między innymi Justicji, ale także innych sędziów, zakładał demokratyzację wyboru nowych nominatów sędziowskich poprzez to, że zlikwidowano by system kurierski. Czyli mówiąc najkrócej, nie byłoby sytuacji, w której sędziowie ważniejsi w hierarchii sądowej mają większą wagę głosu w tych wyborach sędziowskich. Zakładano to, że będzie po prostu mówiąc najkrócej jeden sędzia, jeden głos. W efekcie zakładano, że ci kandydaci tych tak zwanych zwykłych sędziów w większym stopniu znajdą się na przykład właśnie w KRS-ie i w innych instytucjach sądowych. Tymczasem my mamy do czynienia z sytuacją taką, w której uznaliśmy, że teraz to politycy będą obsadzali te stanowiska.
Znaczy będą, nie tyle będą obsadzali, ile będą mieli poszerzony ten obszar decyzyjny. Ale ja chciałem wrócić do sądu w Warszawie, o którym mój rozmówca wspomniał. Otóż charakterystyczne dla można powiedzieć, środowiska jest to, że kiedy pani Bittner, bo ona jest sędzią w tej chwili Sądu Okręgowego w Warszawie, prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, kiedy pani Bittner na słynnym zjeździe sędziów krytykowała rządzącą koalicję, rządzącą większość, to była w porządku. Kiedy minister Ziobro ją mianował prezesem Sądu Okręgowego, to samo środowisko, czyli właśnie Stowarzyszenie Justicja, niemalże grozi jej wyrzuceniem ze swojego grona i publicznym potępieniem, bo zgodziła się przyjąć stanowisko od wrażego ministra. To jest klasyczna mentalność Kalego. To nie ma nic wspólnego z demokracją, panie Romanie. Nic. No, to jest obrona tego, żeby zaraz, było tak, jak było.
To zaraz wytłumaczę, że ma. I to bardzo dużo wspólnego, ponieważ sędzia Bittner otwiera drogę do psucia wymiaru sprawiedliwości w ten sposób. Jest osobą świadomą, jest osobą na pewno dojrzałą intelektualnie i wie, co to znaczy. Justicja nikogo nie wyrzuca, natomiast rzeczywiście rekomenduje pewien styl zachowań. Nie przyjmować nominacji, które są niekonstytucyjne, które burzą porządek prawny w państwie.
Nie chcieć naprawiać wymiaru sprawiedliwości.
Nie. Naprawiać,
tak.
Jak najbardziej. Tylko, proszę pana, pan mówi, że na Zachodzie są podobne rozwiązania. No nie są, bo kultura prawna rzeczywiście bardzo się różni między Polską a takimi Niemcami czy Francją. Mamy tutaj autentyczną dzicz polityczną. Jeśli na Zachodzie normą jest konsensus, uzgadnianie, tutaj jest polityczne mordobicie normą. Pan tego nie zauważa?
Jacek Rybicki, no, który myślę, że spróbuje odpowiedzieć na to pytanie za kilka minut. My żegnamy się, za chwilę wracamy. Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie w komentarzach Radia Gdańsk. Roman Daszczyński, Jacek Rybicki moimi gośćmi. Kłóciliśmy się, spieraliśmy się o reformę sądownictwa, a właściwie o jej ocenę. To chcę spytać, bo przy okazji tej pojawił się informacje, czy też sugestie mówiące o pogorszeniu w związku z tymi reformami relacji polsko-unijnych. To te relacje są teraz bardzo złe, dobre, z nadziejami. Tutaj chciałbym, żeby inspiracją do naszej rozmowy było wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Junckera, który w którymś momencie mówił o prawach, które powinny respektować wszystkie kraje, ale nie wymienił Polski, co z satysfakcją odnotowywali politycy Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza ze strony liderów Unii Europejskiej, jakby to ładnie powiedzieć, wyczekiwanie, otwarcie w stronę Polski? Jak to oceniacie?
Myślę, że nie. To nie jest otwarcie Polska, zgodnie zresztą z hasłem totalnej opozycji ulicą i za granicą. Obalimy demokratycznie wybrany rząd, więc ta zagranica jest i będzie uruchamiana, szczególnie politycy związani w jakiejś mierze z określoną stroną sceny politycznej, a takim dowodem na to, kuriozalnym wręcz, jest krytyka Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Potraktowanie tego, że kobiety mogą odejść na emeryturę w wieku 60 lat, jako dyskryminację i totalne potępienie Polski za taki ruch. Zresztą w kontekście właśnie sędziów, w kontekście takiej możliwości, którą mają też sędziowie. To jest absurd.
Choć nie odnoszę wrażenie, żeby pani prezes Gersdorf traktowała to jako przywilej, ale to jest jakby zupełnie inna uwaga, bo odnoszę wrażenie, że ten paragraf został napisany po sprawdzeniu w Wikipedii, w jakim wieku jest pani sędzia.
To jest oczywiście rzecz drugorzędna, natomiast Solidarność na jutro zapowiedziała pikietę przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie, przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, bo rzeczywiście to ta krytyka jako kolejny przykład łamania przez Polskę reguł prawa europejskiego jest po prostu kuriozalna.
No. Roman Deszczyński.
Kiedy słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości, sympatyków PiS, no to zawsze pobrzmiewa ta nuta, że oto jest ta Polska, która chce się rządzić na własnych zasadach i jest jakaś na zewnątrz, jakaś Unia Europejska, która kuriozalnie się wtrąca w polskie sprawy. Ja Państwu przypomnę, że od 2004 roku jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i sytuacja wygląda w ten sposób, żeby tak trochę na wyobraźnię podziałać, że 28 państw mieszka jakby w jednym budynku. Te państwa są sąsiadami. Istnieje coś takiego jak samorząd mieszkańców. I kiedy po prostu jeden czy drugi z tych sąsiadów zachowuje się w sposób niestosowny, po prostu jest albo awanturnikiem, albo łamie zasady, no wówczas to państwo jest przywoływane do porządku. No i obecnie obserwujemy właśnie taką sytuację. Polska koniecznie chce występować w roli krnąbrnego mieszkańca, który pokazuje A. jestem mądrzejszy od wszystkich, B. jestem lepszy od wszystkich, C. mam prawo dyktować wam, jak macie się zachowywać wobec mnie, a jeśli nie, to mam was w nosie. Niestety nie jest to takie proste. 28 rodzin mieszka, większość będzie głosowała przeciwko sąsiadowi awanturnikowi. Raz już widzieliśmy takie głosowanie, 27-1. Myślę, że to był pierwszy raz, ale nie ostatni.
W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej z obowiązującym wiekiem emerytalnym 65-60. Przez 11 lat, do 2015 roku, kiedy to Donald Tusk zmienił te zasady, nikomu w Unii Europejskiej, w owej rodzinie, jak pan, panie Romanie, mówi, to nie przeszkadzało. Zaczęło przeszkadzać w roku 2017, kiedy Polska wybija się w Unii Europejskiej na samodzielność, a nie idzie grzecznie, trzymając za rączkę sąsiadów. I tak na to należy patrzeć, a nie inaczej. Przypomnę, 11 lat obowiązywał w Polsce zróżnicowany wiek emerytalny.
Czy istnieje jakaś wartość w tym wybijaniu się na samodzielność? Bo to mnie korci to pytanie, dlatego że jeśli jesteśmy właśnie w tym wspólnym bloku, no to pytanie, czy istnieje wartość wybijania się na samodzielność?
Już mówię. Niedawno Eurostat opublikował dane, z których wynika, że Polska jest w tej chwili fabryką Europy. Jest liderem, jeśli chodzi o przemysł. Może kilka danych. Trzecie miejsce w zeszłym roku, jeśli chodzi o przyrost zatrudnienia. Szóste miejsce, dynamika produkcji. Co ósme miejsce w przemyśle powstające w Europie powstaje w Polsce. To jest wybijanie się na samodzielność. I
no tak, ale to ja odnoszę wrażenie, że to są raczej skutki bycia w Unii Europejskiej niż wybijania się na samodzielność.
Wbrew tej retoryce, którą tak chętnie politycy brukselscy szermują, partnerzy europejscy to dostrzegają. Przypomnę, że niemiecki koncern Bosch wchodzi do Wrocławia z wielką inwestycją wartą pół miliarda złotych, tworząc 1200 miejsc pracy i nie przeszkadza im to, że Polska jest jakoby wschodem.
Jako związkowca zadałbym pytanie, jakiej jakości są to miejsca pracy? Czy tam zatrudniamy polskich inżynierów i polską myśl techniczną, czy polskich tanich robotników?
Nie odpowiem oczywiście na ten konkretny przykład, bo nie wiem, nie znam. Kłamałbym, gdybym tutaj mówił co innego. Natomiast myślę, że zgodnie z polityką premiera Morawieckiego coraz więcej inwestycji także w przemyśle będą to inwestycje związane z innowacyjnością, czyli inwestycje tworzące dobre miejsca pracy i tworzące dobry produkt.
Roman Deszczyński.
Panie Jacku, pan raczy żartować. Awanturnictwo polityczne PiS trwa od 2 lat. Na arenie nie tylko krajowej, ale międzynarodowej. I pan twierdzi, że dzięki temu Polska ma coraz lepsze wyniki gospodarcze?
Twierdzę, że dzięki polityce tego rządu Polska ma coraz lepsze wyniki gospodarcze.
Nie, panie Jacku. Procesy gospodarcze są długofalowe. To, co dzisiaj obserwujemy, to jest efekt pracy różnych rządów z ostatnich kilkunastu lat.
Szczególnie jeśli chodzi o VAT.
Więc nie mylmy tych spraw. To jest rzecz podstawowa. A czy jakąś wartością jest pokazywanie, że nasza chata z kraja i my mądrzejsi od wszystkich? No to jest jak właśnie w tym domu, gdzie jest 28 mieszkań i jest ten jeden sąsiad awanturnik, no to ten sąsiad awanturnik może na przykład zabić sobie drzwi deskami na gwoździe. Może robić różne rzeczy, może pokrzykiwać, może nawet próbować zakręcić wszystkim, wody to nie zakręci, ale niewiele może generalnie. I jeśli rozmawiamy o działaniu w ramach tego samorządu sąsiedzkiego, to powiem tak, rzeczywiście przez kilkanaście lat to nie przeszkadzało Unii Europejskiej, dzisiaj przeszkadza, ale proponuję, żeby spojrzeć na to w sposób rozsądny. Unia Europejska chce nam coś pokazać. Nie chcemy współpracować w ramach Unii Europejskiej, chcemy ciągle akcentować swoje bardziej lub mniej dziwne poglądy, no to oni większością, tym samorządem sąsiedzkim, nam pokażą, że to nie jest takie proste.
No tak, ale to może jest tak, że my dzięki temu uzyskamy większy wpływ na ten samorząd sąsiedzki.
Ależ nie. Przez to, że byliśmy wiarygodnym, rozsądnym przez lata partnerem w tej wspólnocie sąsiedzkiej, mieliśmy pewne korzyści. Między innymi nikt się nie czepiał tych różnic w wieku emerytalnym.
I Niemcy robili swoje i dogadywali się co do Nord Streamu 2 i byliśmy posłuszni i kiwaliśmy głową.
A pan myśli, że się, że teraz jak prężymy muskuły, to teraz nie zrobią swojego?
Nie wiemy, że zrobią swoje. Przynajmniej jeden ruch został wykonany co do dywersyfikacji, to ruch skuteczny. Natomiast, panie Romanie, to pan raczy żartować, bo wystarczy spojrzeć na jeden wynik. Nigdy jeszcze w ciągu 27 lat Polski niepodległej po sierpniu nie mieliśmy dodatniego salda budżetowego. Nie mieliśmy 2,5 miliarda do przodu, a nie deficytu. I to jest najlepszy dowód, jaka jest między innymi działalność w sferze ściągania podatków.
No tutaj Jacek Rybicki wyprzedził trochę temat. Po krótkiej przerwie porozmawiamy o danych gospodarczych i o tym, o czym wczoraj mówił wicepremier Morawiecki. Przypominam, że moim gościem jest nie tylko pan Jacek Rybicki, ale także Roman Daszczyński. Poczekaj sekundę, za chwilę wracamy. Wojciech Słudeciński, witam państwa ponownie. Roman Daszczyński, Gdańsk.pl, Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec, są moimi gośćmi. Zaczęliśmy chwalić polską gospodarkę i też chwalić, jak rozumiem, ściągalność podatków VAT, bo to jest jakby coś, co wyraźnie można powiedzieć jest ważnym symptomem polskiej gospodarki. No i teraz pytanie, czy będziemy patrzyli na to z dłuższej czy krótszej perspektywy? Roman Deszczyński?
No nie wiem, czy chwalmy dzień po zachodzie słońca. To nie jest takie proste. Oczywiście premier Morawiecki może się chwalić, wyniki są dobre, ale pytanie jest takie, tak? Ściągalność podatku VAT. No o czym to świadczy? Że ta gospodarka jest lepsza? Nie, to świadczy tylko o skuteczniejszej ściągalności podatków. O jakby sprawniejszym fiskalizmie państwa. Natomiast to nie świadczy o tym, że ta gospodarka jest lepsza. Co więcej, i mówię to nie tylko w kontekście rządów PiS, ale i Platformy Obywatelskiej, to jest gospodarka, która no niestety występuje raczej w roli podwykonawcy wobec firm z silniejszych koncernów, które mają silną pozycję na rynku. W Polsce na przykład mamy duży udział w produkcji motoryzacyjnej, no ale to jest produkcja podwykonawców na rzecz dużych koncernów samochodowych. Nie mamy żadnej porządnej marki samochodowej, jak wiemy. Co więcej, w ciągu ćwierćwiecza wolnej Polski nasz kraj nie dorobił się ani jednego koncernu, czyli wielkiej firmy, która by odnosiła sukcesy na rynku międzynarodowym. Mówiąc krótko, te nasze dobre wyniki gospodarcze, one są pochodną dobrej koniunktury międzynarodowej, po prostu. Z tego wielkiego tortu coś tam nam spada, ale są kraje oczywiście, które mają z tej koniunktury większe korzyści. Więc ja bym chciał zobaczyć rzeczywiście coś, co premier Morawiecki zrobi na rzecz polskiej gospodarki, bo to naprawdę nie jest tak, że dzięki temu, że minister dzierży ster gospodarki, to ten statek płynie tak czy inaczej. Wyniki są, dobre wyniki są efektem po pierwsze tej koniunktury, o której już powiedziałem, po drugie ciężkiej pracy przedsiębiorców, którzy raczej często państwo uważają za rodzaj opresji niż pomocnika w prowadzeniu biznesu. I rząd, dobry rząd w Polsce dotąd, to był przede wszystkim taki rząd, który tego mechanizmu nie psuł.
Już tylko czekałem, że dobre wyniki gospodarcze są zasługą Donalda Tuska na takie stwierdzenie, ale dobrze, że się nie doczekałem.
Ale ma pan obsesję jakąś Donalda Tuska?
Nie, nie,
no co
nie,
chodzi?
Ja nie mam. Proszę Państwa, no, trzeba stwierdzić jedno, że w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska, nie byliśmy jeszcze pod względem gospodarczym i to we wszystkich wskaźnikach, zaczynając od bezrobocia, które jest najniższe od 27 lat. Jedne z niższych w Europie. Poprzez wzrost płac, który jest dosyć szybki, choć nie we wszystkich branżach, nie we wszystkich środowiskach. Premier Morawiecki mówił o tym, że najprawdopodobniej przekroczymy rekordowy eksport, tak? Czyli to oznacza, że zwiększa się też produkcja, a nie tylko, panie Romanie, ściągalność podatków. Oczywiście można ubolewać, że jest to ta montownia, o jakiej pan mówił. Być może to się zmieni, bo taki jest kierunek zapowiadany przez ówczesne władze. Mamy w tym roku na 354 tysiące miejsc pracy w przemyśle, które powstały w całej Unii Europejskiej, w całym domu, we wszystkich 28 państwach, 223 tysiące powstały w Polsce.
Ciekawy jestem, ile tych miejsc pracy zostało obsadzonych przez imigrantów ze wschodu.
No pewnie sporo, bo mamy ponad milion w zeszłym roku.
Znaczy, mi się cały czas wydaje, że bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki zawdzięczamy dobrej koniunkturze oraz imigrantom ze wschodu. To taka jest prawda o tej gospodarce.
Pewnie nie tylko, ale coś w tym jest. I teraz, jeśli chodzi o sam VAT, to ja myślę, że na jedno trzeba zwrócić uwagę. Do tej pory państwo było opresyjne przede wszystkim wobec tego zwykłego obywatela. On płacił i płakał. Dzisiaj premier Morawiecki zapowiada wyraźnie, że i zresztą zapowiada, realizuje to, że dość z optymalizacją VAT-owską korporacji i dość z oszustwami VAT-owskimi przestępców. I to konsekwentnie robi i ja myślę, że to pokazuje, że państwo powinno tak samo traktować tych zwykłych obywateli, wobec których najłatwiej, można powiedzieć, egzekwować, tak, od nich, i tych silnych, obstawionych prawnikami i tych, którzy po prostu prowadzą działalność.
Co do optymalizacji VAT-owskich i różnych optymalizacji tak zwanych podatkowych, to ja uważam, że tak naprawdę najczęściej dowiadujemy się po kilku latach, na czym polegał pomysł na optymalizację. Nigdy nie dowiadujemy się w trakcie, a rzadko kiedy dowiadujemy się i chyba nigdy przed, mówiąc
najkrócej. To jest po pierwsze, podkreślam jeszcze raz, w gospodarce to są procesy długofalowe. To naprawdę nie jest efekt ostatniego roku, ani dwóch lat. Panie Jacku, pan mówi, że to nie tylko wzrasta ściągalność podatku VAT, ale też nie powiedziałem ani przez chwilę, że nie rośnie produkcja. Owszem, rośnie produkcja, ale podkreślałem, że jest to efekt koniunktury międzynarodowej gospodarczej, a nie dlatego, że Polska stała się nagle jakimś niesamowitym zagłębiem przemysłowym Europy. Co do niskiego bezrobocia, to chcę powiedzieć, że ono jest niskie również dzięki temu, że w tej paskudnej, wrednej Unii Europejskiej pracują setki tysięcy Polaków. Gdyby oni musieli wrócić tu do kraju, to byśmy wszyscy zobaczyli, jakie to bezrobocie w rzeczywistości jest.
No to na koniec pracownicy delegowani. Czy to jest historia, która nas dzieli z Unią Europejską i czy to jest też historia, która pokazuje słabości polskiej dyskusji na temat, no mówiąc najkrócej, naszych praw w Europie?
Muszę powiedzieć, że pracownicy delegowani to jest dosyć skomplikowany problem.
Znaczy, dlatego, ja cały czas się dziwię, że związkowcy w tej sprawie nie bronią prezydenta Macrona, bo to oznaczałoby po prostu wzrost płac dla tych pracowników.
Znaczy, z tego co wiem, to nie tyle chodzi o obronę prezydenta Macrona, ale na przykład Solidarność zajęła w sprawie pracowników delegowanych stanowisko już ho-ho jeszcze przed wyborami we Francji i to stanowisko nie było zgodne ze stanowiskiem polskiego rządu. To znaczy, broniła zasady no płacy takiej tam, gdzie się wykonuje pracę, prawda? Jeżeli pracę wykonuje się w Niemczech czy w Holandii, to powinna obowiązywać płaca w taka jak w Niemczech czy w Holandii, a nie taka jak w Polsce. Więc tutaj środowisko związkowe ma inne zdanie niż polski rząd, który, jak rozumiem, broni przede wszystkim, i to też trzeba
polskich pracodawców
zrozumieć, znaczy nie tyle polskich pracodawców, ile konkurencyjności po prostu, bo dzięki temu, że no, przykładowo polscy kierowcy dostają stawki takie jak w Polsce, polskie firmy są konkurencyjne.
No to już pomału chyba kończymy, bo tak mi wyszło, że akurat ten głos kończy. Romek?
No, pełna zgoda. Tyle, że jak sądzę, Solidarność, choć ma rozbieżne zupełnie poglądy na te sprawy, nie będzie tego problemu mocno akcentowała, nie stanie pod kancelarią premiera, żeby poprotestować wielkim tłumem, no bo jest polityczna symbioza między Związkiem Zawodowym NSZ
Romek Daszczyński i Jacek Rybicki byli moimi dzisiaj gośćmi. To dużo politycznych tematów. Mam nadzieję, że państwo przed weekendem darują nam to. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Miłego weekendu.